pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Na zegarze 10 minut po godzinie 18. Michał Pacześniak, dobry wieczór. Witam i jak w każdy wtorek zapraszam na audycję Pomoże Polska Europa. Wraz ze mną goście w studiu pani dr Aleksandra Borowicz z Polskiego Stowarzystwa Badań Wspólnoty Europejskiej i Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
I na łączu telefonicznym dr Tomasz Besta, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, psycholog społeczny i międzykulturowy. Witam pana.
Dzień dobry.
Spotykamy się, by porozmawiać o kobietach. Kobietach w polityce, kobietach w przedsiębiorstwach i tak na początek trochę danych. Danych z pierwszej tury wyborów zakończonych. Dwóch panów przeszło do drugiej tury, ale my porozmawiamy o tej pierwszej. Bo tam pojawiła się kandydatka, która uzyskała najlepszy wynik w historii wolnych polskich wyborów od 1989 roku. Pani Małgorzata Biejat, która otrzymała 4,23% głosów, to w sumie 829 361 osób zdecydowało się poprzeć panią Biejat. Drugie miejsce to wybory z 1995 roku, Hanna Gronkiewicz-Waltz i wynik 492 628 głosów. Kobiety pojawiają się w polityce, ale do drugiej tury jeszcze nigdy nie weszła żadna przedstawicielka płci pięknej. Do Sejmu wchodzą, oczywiście, ale to też nie jest połowa. Pani doktor, to pytanie do pani doktor Borowicz. Jak to jest z kobietami w polityce? Może o tym na początek. Czy nie ma tylu chętnych, by reprezentować ludzi i prezentować swoje poglądy jako kobiety?
Ja myślę, że chętne są do prezentowania, natomiast niestety nadal ten świat jest zdominowany przez mężczyzn, którzy jednak utrzymują tą swoją silną pozycję. Nie chciałabym użyć określenia jakiegoś szklanego sufitu, natomiast wydaje mi się, że gdzieś jeszcze mentalnie polityka właśnie kojarzy się z takim mocnym pierwiastkiem męskim i jest przez ten wątek zdominowana. Natomiast ja jak obserwuję, jako wykładowca moje studentki, to w takich wielu rozmowach Magdalena Biejat pojawiała się jako ten wybór i myślę, że jest to bardzo pozytywna wiadomość, tak jak rozmawiałyśmy o różnych tematach w kontekście wyborów, to myślę, że to jest przyszłość taka bardzo realna tak naprawdę, jeśli chodzi o wybór kobiet w polityce i coraz będzie popularne. Nawet wśród młodszych, nie tylko studentek, no widać to oddanie się tematowi, zwracanie uwagi, jaka jest ta reprezentacja kobiet przy różnych wyborach, czy były to samorządowe, czy były właśnie do Parlamentu Europejskiego, na to kobiety zaczynają zwracać uwagę bardzo mocno i widać, że chcą dawać szansę właśnie i dają zaufanie i takie wsparcie.
Patrząc na statystyki, pani doktor, jeszcze pytanie. Czy to jest tak, że kobiety głosują na kobiety, jeśli mają taki wybór? Czy tutaj raczej liczą się kompetencje, wiedza, ta charyzma polityczna?
Wydaje mi się, że zdecydowanie charyzma polityczna, natomiast jest ta taka wewnętrzna, jest ten taka wewnętrzna motywacja do tego, żeby tych kobiet było więcej i też ma to znaczenie, czyli jeżeli kobiety zastanawiają się nad osobami o podobnych poglądach, to postawią na kobietę. Taka jest moja ocena.
Panie profesorze, kobiet w polityce nie ma zbyt wiele. Dlaczego tak się dzieje? Czy to są społeczne, czy psychologiczne powody, czy brak wsparcia na przykład państwa jest powodem tego, że ta reprezentacja nie jest zbyt liczna?
To ja bym tak chyba pokrótce takie trzy główne elementy tutaj tej układanki przedstawił. Czyli z jednej strony rolę odgrywają nasze wszystkich stereotypy dotyczące osób liderujących, tak, osób u władzy. To jest jedna rzecz, za chwilkę mogę rozwinąć. Druga rzecz to są stereotypy dotyczące płci, czyli jak oceniamy kobiety i mężczyzn. I tutaj mamy wiele badań pokazujących podwójne standardy, że za zachowania, które u mężczyzn, za które mężczyźni są nagradzani, które pozytywnie wpływają na ocenę mężczyzn jako właśnie asertywnych, stanowczych i tak dalej, za takie same zachowania kobiety są oceniane bardziej negatywnie, jako właśnie zbyt ambitne albo narzucające się i tak dalej. czyli takie podwójne standardy w ocenie, co jakby no przeszkadza oczywiście w zdobyciu tej pozycji lidera, liderki, no bo ocena otoczenia jest wtedy inna. I trzecia rzecz to są jednak różnice, takie charakterystyki indywidualne, które pchają ludzi w ogóle do polityki. Polityka jest taką specyficzną sferą, która przyciąga jednak specyficznych ludzi. Jak bardzo byśmy nie chcieli, żeby to były osoby otwarte, demokratyczne i inkluzywne. I oczywiście to znowu, ja mówię ogólnie, trochę uśredniając ten obraz, nie mówię, że politycy wszystkich partii i ugrupowań i opcji politycznych są dokładnie tacy sami, bo tak nie jest. Ale ogólnie jednak mamy badania pokazujące, że ludzie o pewnych charakterystykach chętniej po prostu wchodzą w tą sferę, widzą tą sferę jako coś ważnego dla nich, chcą się tutaj rozwijać. I taką ważną charakterystyką jest orientacja na dominację społeczną na przykład, czyli mówiąc w skrócie, takie hierarchiczne podejście do relacji społecznych. Takie założenie, że są grupy dominujące, są grupy lepsze i są grupy gorsze, które powinny się trochę siedzieć cicho, trzymać swojego miejsca, czy takie akceptacja i preferencja wręcz do takich bardzo nierównościowych relacji między grupami. No i tutaj mamy wyraźne różnice międzypłciowe, czyli mężczyźni są osobami, które bardziej częściej prezentują takie postawy i to są też postawy, które są silnie związane właśnie z taką chęcią wejścia w politykę, czyli to są też postawy częściej zauważane wśród polityków niż w ogólnej populacji. Więc to też jest taka, powiedzmy, preferencja w stronę, czy sfera polityki przyciąga ludzi o pewnych charakterystykach indywidualnych, a te charakterystyki no, po prostu częściej są prezentowane przez mężczyzn.
Jak wygląda sprawa, jak ważne jest wsparcie państwa w przypadku no, równouprawnienia, tutaj mówmy tym nawet pojęciem kobiet i mężczyzn. No, mamy tak, urlopy rodzicielskie, kobiety, mężczyźni, oczywiście duża różnica, to tylko kobiety są w stanie urodzić dzieci i tego na razie żaden naukowiec nie jest w stanie zmienić. Czy to też ma znaczenie w podjęciu tej drogi, no choćby politycznej, ale nie tylko, na przykład kariery menedżerskiej czy osiągnięcia stanowiska prezesa firmy? Jak to wygląda?
Znaczy tak, takie systemowe wsparcie jest bardzo ważne i to wiemy też już nie od dziś, że zmiany takie pojedyncze, interwencyjne, bez takiego systemowego wsparcia, systemowej zmiany mają, no, rzadko się mogą się przełożyć na zmianę społeczną, jeżeli są często robione i jeżeli zyskują akceptację, no ale ta droga jest o wiele trudniejsza bez takiego systematycznego wsparcia państwa, więc jak najbardziej takie działania pokazujące równość płci ze strony państwa pomagają przede wszystkim właśnie zmienić te stereotypy na temat i płci, ale też konkretnych ról społecznych, nie? Że na przykład tylko matki się potrafią opiekować dziećmi, więc dlatego dajmy matkom więcej urlopów, tylko no, czy na przykład właśnie wtedy preferencje przy sprawach dotyczących opieki nad dziećmi i tak dalej. Czy w drugą stronę, nie? Że mężczyźni są właśnie tymi liderami, więc nawet jeżeli nie mamy prawa, które oficjalnie dyskryminuje kobiety, no to wiemy, że istniejące stereotypy w społeczeństwie mogą przełożyć się na to, że ci mężczyźni są częściej wybierani, bardziej pozytywnie oceniani na pewne stanowiska właśnie przywódcze, kierownicze i znowu na poziomie takim formalnym jest wszystko okej, okay, tak? Bo wydaje się, że każdy miał równe szanse i to są często argumenty osób, które no powiedzmy tak bardzo, nazwijmy to wolnorynkowo, tak? Czy właśnie są przeciwne różnym regulacjom i różnym działaniom państwa w tej sferze. Mówią, że każdy ma wolne szanse, no, no więc temu się udało, tej się nie udało, no trudno, tak bywa, nie? Ktoś jest lepszy, ma kompetencje. Ciągle powtarzane argumenty, że tylko kompetencje się liczą. No i w idealnym świecie, gdyby te oceny faktycznie bazowały tylko na kompetencjach, to byłoby oczywiście wszystko okej. Natomiast wiemy, że tak nie jest. Wiemy, że te oceny nie bazują tylko na kompetencjach i płeć ma znaczenie w tym sensie, że jest też czynnikiem, który jest brany pod uwagę przy ocenie. Stąd różne no, tak zwane pozytywne dyskryminacje, czyli na przykład działania w stronę parytetów czy suwaków, które mają...
To panie profesorze, to panie profesorze, właśnie teraz porozmawiamy o parytetach. Dobrze. I suwakach, jak to wygląda. Zanim dojdziemy do Polski, to może przyjrzyjmy się tym krajom europejskim, także unijnym, za naszej zachodniej granicy. Francja. Od 2000 roku obowiązuje ustawa o parytetach, która wymaga, by listy kandydatów do wyborów miały równą liczbę kobiet i mężczyzn lub zbliżoną. To Francuzi. Hiszpania. Ustawa o równości. Rok 2007. Zasada, że żadna z płci nie może stanowić mniej niż 40% kandydatów na listach wyborczych. Belgia, Portugalia, Słowenia to obowiązkowe kwoty płciowe na listach wyborczych. Zazwyczaj 33-40%. I co ciekawe, to są prawne zapisy, a w takiej Szwecji prawnych zapisów brak, jeśli chodzi o równość, chociażby jeśli chodzi o politykę. Partie tam same stosują dobrowolne kwoty i suwak płci. Ja szybko wyjaśnię, na czym polega suwak płci. Jeśli mamy listę kandydatów, na przykład do Sejmu, i jest ich 20 pozycji, to co druga pozycja to jest kobieta. Albo inaczej, co druga pozycja to mężczyzna. Z dwóch stron możemy patrzeć. A w Szwecji to jest zupełnie dobrowolne i tam kobiety stanowią 46% parlamentu, jeden z najwyższych wskaźników na świecie. No w takim razie, czy te parytety i wprowadzanie takiego prawodawstwa jest potrzebne, pani doktor Borowicz?
Trochę nawiązując do tego, co pan profesor wspomniał o pewnych uwarunkowaniach, z którymi mamy do czynienia i polityką, która wokół tej równości płci funkcjonuje. Jeżeli mamy takie do czynienia z takim krajem jak Szwecja, czy nawet Finlandia, gdzie jest to pewien naturalne zjawisko, że to się po prostu dzieje, tak, mamy to równe, to nie ma potrzeby wprowadzania tego. Natomiast w krajach takich jak tutaj region Europy Środkowej i Wschodniej, chociażby, gdzie jednak mamy te uwarunkowania społeczne i kulturowe bardzo mocno zakorzenione, no mówiąc krótko, na niekorzyść w tym momencie kobiet, to możemy to zmienić właśnie przez systematykę i wprowadzanie pewnych regulacji stopniowo, ale utrzymywanie ich. To wymaga wszystko czasu, bo tak jak pan mówi, zawsze znajdą się okoliczności, w których możemy uzasadniać wybór na podstawie kompetencji, że właśnie mamy ten obiektywizm, jeśli chodzi o płeć, i punktem zaczepienia właśnie były kompetencje, wiedza czy wykształcenie. Natomiast nie do końca tak jest tak naprawdę, bo jeżeli sięgniemy do danych dotyczących wykształcenia, to jednak na uczelniach dominują kobiety, więc też zdobywają tą wiedzę częściej niż mężczyźni. I tutaj te działania takie z poziomu wyższego tak naprawdę, w stronę idąc regulacji, no w mojej ocenie mają za zadanie właśnie zmieniać to nasze postrzeganie tych ról, tak? I bez tego nie da się pewnych procesów wprowadzić. Dużą rolę odgrywa szeroko omawiany zrównoważony rozwój, gdzie właśnie część wskaźników dotycząca obecności kobiet na stanowiskach kierowniczych, w radach nadzorczych, w zarządach jest obowiązkiem do raportowania dla przedsiębiorstw, i to też tak naprawdę motywuje przedsiębiorstwa do tego, żeby właśnie tą reprezentację kobiet powiększać. To się sprawdza, zaczyna funkcjonować i staje się praktyką tak naprawdę. Więc dla mnie jest to naturalny element, który oczywiście jest bardzo mocno dyskutowany właśnie w przestrzeni publicznej, czy my musimy to w ten sposób robić. Natomiast w tych kręgach właśnie krajów, w których nie jest to na stałe tak naprawdę z perspektywy historycznej proces, który obserwowaliśmy, jest to absolutnie niezbędne, żeby zmienić tą rzeczywistość na taką, jaką chcielibyśmy właśnie tą idącą w kierunku równouprawnienia.
Panie profesorze, to jest ta droga, żeby powoli przyzwyczaić nas do tego, że no, taką samą rolę mogą pełnić kobiety i mężczyźni, i musimy do tego wprowadzać pewne prawne ustawy?
Ja się zgodzę tutaj właśnie z przedmówczynią, że jest duża rola tutaj jest norm kulturowych. Czyli jak mówimy, jak pan tutaj podał przykłady różnych krajów, to warto zauważyć, że taka Szwecja te polityki równościowe wprowadzała też od dawna systemowo właśnie, więc jakby te kwoty czy suwaki może już w pewnym momencie są faktycznie niepotrzebne. Nie, to nie jest kolejny mechanizm, który można wprowadzać, bo po prostu kultura, tak, już w kulturze są te normy równości, szczególnie, że te kraje skandynawskie, no bardzo jakby w porównaniu do innych krajów europejskich, no faktycznie przodują w tych indeksach równości różnych, w zależności od tego, znaczy co mierzymy, ale ogólnie te kraje są uważane za kraje równościowe ze względu na równość płci. Jeżeli na przykład mówimy o takich systemowych działaniach w krajach właśnie, gdzie tej równości jeszcze nie ma, to wiemy, że one są bardziej pożyteczne, czy może lepiej działają w tych krajach, gdzie ta równość jest szczególnie, nierówność jest szczególnie widoczna. I wtedy one faktycznie wydaje się, że są bardzo jednoznaczne.
Czyli te wyniki wtedy najbardziej, że tak powiem, miarodajnie podskakują, tak? Jeśli chodzi o chociażby ten europejski wskaźnik równości płci, tak?
Tak, nawet poszedłbym jeszcze dalej, bo jeszcze Europa to też jest specyficzny przypadek. Oczywiście mamy różnice w krajach europejskich, jeżeli chodzi o równość płci, ale na przykład w takich krajach były programy właśnie systemowe, wymuszające udział na przykład kobiet w różnych gremiach. I tam było to bardzo widoczne, że taki w ogóle, bo wtedy to wygląda jak po prostu danie szansy pewnej grupie osób, która do tej pory była w ogóle prawie że wykluczona z pewnych form aktywności. I to pozwoliło na obudzenie właśnie takiej podmiotowości kobiet, pokazanie, że okej, faktycznie możemy też mieć wpływ na rzeczywistość i zdynamizowanie tych późniejszych działań. Im dalej, jeżeli dochodzimy do tych krajów, gdzie te nierówności nie są aż takie duże, no to te działania systemowe mogą faktycznie spotkać się z pewnymi negatywnymi reakcjami, tak? Z takimi działaniami trochę odwetowymi, trochę oporem. I wtedy ta ich pozytywna funkcja zmiany społecznej nie jest taka jasna, bo właśnie ich wprowadzenie powoduje też różne zmiany związane właśnie z trochę z takim odbiorem negatywnym. Teraz dobra, coś...
Na siłę wprowadźmy, tak, rozumiem.
Pan mówi tutaj o Francji, ja tylko może dokończę jeszcze, bo to akurat nie o polityce, ale przypomniały mi się takie ciekawe badania właśnie w Akademii. Francja zmieniła prawo jakiś czas temu, że w komisjach, które zatrudniają ludzi na uniwersytetach, tak, czyli nowo zatrudnione osoby, musi być przynajmniej 40%, jeżeli dobrze pamiętam, jakaś chyba 40% osób danej płci, tak? Czyli jakaś płeć musi być chociaż w 40% reprezentowana, no co miało za zadanie właśnie wyrównanie szans przy ocenie nowych kandydatów, kandydatek. I się okazało, że po wprowadzeniu tego prawa, czyli kobiet było więcej w tych komisjach, które przyglądały się rekrutacji nowo zatrudnionych osób, odsetek zatrudnionych kobiet spadł. I szczególnie to było widoczne w komisjach, w których szefami, liderami czy kierownikami byli mężczyźni. Tak? Czyli jakby wprowadzenie tego jakby mechanizmu wyrównującego na poziomie komisji spowodowało, że mniej kobiet było zatrudnianych i to właśnie badacze, którzy to przeprowadzili, tłumaczą, czy badacz właściwie tłumaczy z takim właśnie efektem trochę odwetu. Nie? Że dobra, to mamy wymuszana równość.
To ja w takim razie my będziemy wybierać mężczyzn, rozumiem.
No, przynajmniej bardziej stereotypowo patrzył na to, kto się nadaje na stanowisko.
Za krótką chwilę wrócimy do rozmowy, przyjrzymy się temu, jak można to zmienić, jak to wygląda w Polsce, bo w Polsce jeden, jeśli chodzi o parytet polityczny, jeden jest, prawda, przy wyborach europejskich. Ale to o tym porozmawiamy po krótkiej przerwie. Teraz na zegarach 29 minut po godzinie 18. Wiadomości z dróg już za moment i Daniel Wojciechowski, potem krótka przerwa reklamowa i flash europejski.
Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.
Wracamy do rozmowy o parytetach, o równości płci w polityce, w biznesie, w życiu, tak można ogólnie powiedzieć. Doktor Tomasz Besta, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, psycholog społeczny i międzykulturowy na łączu telefonicznym. Ponownie witam. I doktor Aleksandra Borowicz z Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej i Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego.
Dzień dobry.
Dzień dobry. W Polsce jak wygląda sprawa? Ustawa kwotowa z roku 2011 mówi tak, że na listach wyborczych do Sejmu, Parlamentu Europejskiego i samorządów musi być co najmniej 35% kobiet i 35% mężczyzn. Nie ma obowiązku suwaka, czyli naprzemiennego układu płci na listach, więc kobiety mogą być na dalszych pozycjach. Pani doktor, i lądują na dalszych pozycjach?
Lądują na dalszych pozycjach. Często się zdarza, zwłaszcza w wyborach na przykład samorządowych. Młode polityczki, nawet tutaj u nas w województwie pomorskim w Gdańsku, było widoczne, że gdzieś trafiają na niższe pozycje, a wiele młodych osób zwraca na to uwagę. Próbuje dawać szansę, ale jednak no, jest ten element, który działa na ich niekorzyść, że są na końcu.
No tutaj, jeśli chodzi o Trójmiasto, no to możemy powiedzieć, że jesteśmy wyjątkiem, metropolią z trzema prezydentkami.
A to jest wyjątkowa sytuacja, tak, z taką reprezentacją.
Czyli tego nie możemy traktować jako...
Nie, ja bardziej pamiętam takie rozmowy właśnie przy okazji wyborów samorządowych. Gdzieś tam młode osoby takie zupełnie, które gdzieś znam ze środowiska akademickiego, jak były nisko wpisywane na różnych, w różnych konstelacjach, że tak powiem, politycznych, jak nisko nie dawano im szansy, gdzie to są, wywodzą się właśnie z takiej działalności społecznej, były bardzo aktywne w takiej lokalnych społecznościach, były rozpoznawalne, a i tak trafiały na niskie pozycje na listach wyborczych.
Czyli tak naprawdę powinno to być, pani zdaniem, prawnie usankcjonowane?
No ja jestem zwolenniczką takich rozwiązań, jeżeli mamy przełamywać pewne tabu, pewne tendencje. Troszkę trzeba to wymusić, nawet jeżeli jest duża niechęć i może być to zbojkotowane społecznie, tak jak tutaj pan profesor mówił
wcześniej.
Czy może
wcześniej. Być ta odpowiedź taka tak, negatywna?
Tak, może być, natomiast, ale to mi się wydaje, że to też się w pewnym momencie wypełni. Tak? I przyzwyczajenie do pewnego modelu, który będziemy oferować, no nie ma innego rozwiązania, żeby zmienić tą mentalność. To się nie bierze znikąd po prostu. Na to trzeba zapracować.
Panie profesorze, jeszcze pytanie w aspekcie psychologicznym. Jakimi wyjątkowymi cechami, które w polityce no, w tej chwili nie odgrywają pewnie ważnej roli, właśnie dlatego, że nie ma kobiet zbyt dużo w polityce, ale mogą się zaprezentować, jak mogą zmienić tą politykę, którą widzimy na co dzień, kobiety?
To bardzo trudne pytanie jest oczywiście, bo zakłada też no, taką bardzo dużą różnicę na przykład międzypłciową, że kobiety mają te charakterystyki, których nie mają mężczyźni i na odwrót. No faktycznie mamy badania nad różnicami międzypłciowymi, które pokazują, że te różnice w niektórych elementach takiego funkcjonowania czy społecznego, czy osobowości są. One nie są duże, ale
Ale są.
Tak. I z takich ważnych chyba dla życia społecznego i politycznego to jest coś, co w psychologii nazywamy wspólnotowością, sprawczością, czyli takie wymiary wspólnotowe, czyli związane z uwzględnianiem potrzeb innych osób, dbaniem o całą grupę, a nie tylko o swój własny interes i takie sprawcze wskazujące na no, zaangażowanie w działanie, chęć wystawiania sobie wyraźnych celów, dążenie do tych celów, taką wytrwałość w działaniu. Też właśnie związane z takim postrzeganiem przywódców, ta sprawczość, nie? Że przywódca ma być sprawczy i wcielać w życie te idee, o które głosi. I faktycznie kobiety są bardziej wspólnotowe. Tu akurat nasza grupa badawcza, to jest którą współprowadzę razem z profesor Nataszą Kosakowską-Berezecką, przeprowadziło takie duże badanie międzykulturowe w 62 krajach właśnie nad stereotypami płci, gdzie pokazaliśmy, że no, tak jak sprawczość, ona już w tych krajach właśnie, gdzie jest większa równość płci, tutaj ta różnica między kobietami i mężczyznami zanika. W Polsce też badania profesora Wojciszka pokazywały, że no właściwie kobiety same się oceniają i podobnie jak mężczyźni na tych sprawczościowych charakterystykach. Tak, wspólnotowość wciąż jest bardziej domeną kobiet. Kobiety są bardziej wspólnotowe i są też oceniane przez innych jako bardziej wspólnotowe. Więc myślę, że to jest bardzo ważna cecha w polityce akurat, nie? Że jakby więcej kobiet w polityce mogłoby w tym sensie też być związane z takim bardziej, no może wspólnotowym podejściem do realizacji zadań, uwzględnianiem potrzeb może większej liczby grup społecznych, ale też trochę dbanie o tą grupę, której się przewodzi bardziej niż taki wodzowski styl, który może bardziej charakteryzuje właśnie mężczyzn, nie? Taki sprawczy, wodzowski, hierarchiczny styl. Więc jeżeli miałbym wybrać, to na pewno wydaje mi się, że to byłaby taka kwestia, która mogłaby zmienić oblicze.
To panie profesorze, pytanie to samo, które padło w kierunku pani doktor Borowicz, czyli czy systemowe wprowadzanie parytetów w Polsce powinno mieć miejsce? Czy to jest dobry krok?
Tak, no ja tak jak mówiłem, wiemy z badań, że to nie jest, jakby jeżeli chodzi, opierając się tylko i wyłącznie na badania, to nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo te efekty odwetu czy takiego moralnego licencjonowania, czyli jak ja robię jakieś małe działanie na rzecz równości, to mówię, dobra, już swoje zrobiłem, więc dobra, niech będą już te parytety w swojej partii, mam te kobiety właśnie na, czy jako, powiedzmy jestem, mam partię wodzowską, wrzucam na te tylne miejsca na listach, myślę, że jest okej i wtedy mogę sobie pozwolić na ekspresję tych stereotypów bardziej, bo już coś zrobiłem dla tej równości, więc są takie efekty, które utrudniają wprowadzenie tych zmian strukturalnych, ale ja też bym zgodził się tutaj z panią doktor, że no są pewne działania, które warto podejmować, żeby zmienić też taką percepcję. Tylko ja myślę, społeczną percepcję właśnie tej równości, że kobiety też są sprawcze, też mogą działać, też mogą funkcjonować i trzeba im dać szansę, a jak one będą ciągle na tych ostatnich miejscach, no to jakby też często tej szansy nie będą miały. Ale ja myślę, że co jest ważne i co właśnie byłoby i bardzo istotne z tego, co no, na teraz wiem no właśnie o tych efektach odwetu i tak dalej, to aby wraz z tymi zmianami formalnymi szły naprawdę bardzo mocne działania edukacyjne, bo wydaje mi się, że wiele osób wciąż nie jest świadoma, po co te zmiany są właśnie, że one wynikają nie, że okej, teraz będziemy sobie wcielać w życie jakieś parytety albo jakieś suwaki, bo tak, bo coś kobiety wywalczyły, bo jest jakaś presja, jakiś lobbying, albo bo nienawidzimy mężczyzn, tylko dlatego, że są pewne oczekiwania społeczne, pewne stereotypy płciowe, które wpływają na oceny. I one wpływają też na ocenę mężczyzn. Mężczyźni też ze względu, znaczy też tracą z uwagi na te stereotypy dotyczące męskości. One tracą w innych dziedzinach, tak? Bo mężczyzna, jeżeli musi być taki tradycyjny, silny, podejmować zachowania ryzykowne, ciągle udowadniać tą swoją męskość, no to na przykład potem częściej ryzykują życie. Wiemy, że są badania pokazujące, że po prostu szybciej umierają, generalnie mniej dbają o swoje zdrowie psychiczne, bo to jest takie niemęskie przecież pójść do psychologa, poprosić o pomoc i tak dalej. Więc to są też obszary, które akurat są obszarami, no, które właśnie wyraźnie pokazują, że to mężczyźni również są negatywnie, że te stereotypy płci też wpływają negatywnie na mężczyzn. Więc ja myślę, że ta edukacja jest tutaj bardzo ważna, żeby pokazać, że to nie jest tylko jakieś widzimisię polityków, jakichś lewicowo-liberalnych i teraz sobie robimy jakieś europejskie wymysły, tylko edukacja, dlaczego to jest. Dlaczego
panie
to
profesorze, jest wejdę w słowo, bo mówi pan o edukacji i tutaj chyba w studiu się zgadzamy bez dwóch zdań, że jest to bardzo istotne, ale czy przypomina pan sobie jakąś taką akcję promocyjną? Bo ja szczerze mówiąc kompletnie nie, zaraz pani doktor też to pytanie otrzyma. Czy no
właśnie
były
nie,
takie
właśnie,
akcje?
Właśnie nie. Właśnie nie, właśnie dlatego też o tym mówię, bo wydaje mi się, że mamy taki no właśnie czasami wyzwanie w Polsce jest to, no nie wiem, czy tylko w Polsce oczywiście, znowu nie chcę jakiegoś tutaj Polski stawiać jak na świeczniku, bo wydaje mi się, że to nie jest tylko problem Polski, ale że te zmiany, jeżeli one są wprowadzane, jeżeli już gdzieś coś przejdzie przez Sejm i jakaś partia wywalczy swój postulat, no to one właśnie są wprowadzone tak dosyć przyczynkowo. Nie ma takiej systematycznej idei, dobra, teraz będziemy pokazywać społeczeństwu o co, jak to wygląda. Na przykład ja bym trochę to jest w moim interesie oczywiście, ale ja bym spojrzał na swoją działkę i mógłbym powiedzieć, że wydaje mi się, że właśnie takie podstawowe badania, czy wnioski z tych badań z psychologii społecznej, no byłyby bardzo istotne, żeby ludzie zrozumieli, jak wygląda ta percepcja społeczna, jak stereotypy funkcjonują, bo naprawdę my teraz badamy, mamy projekty dotyczące też męskości i stereotypów dotyczących mężczyzn i właśnie takiego tej niepewności tej męskości, właśnie takich przekonań, że ja muszę ciągle jako młody mężczyzna, no a potem też starszy, ale chłopcy dorastający w takim klimacie, że muszą udowadniać tą swoją męskość przed innymi chłopcami. Jak to się właśnie potem odbija na ich samopoczuciu, jakości życia. No to z obowiązku śledzę też różne fora, właśnie no, nazwijmy to manosfery, gdzie faktycznie no, takie przekonanie, że wszystkie działania systemowe to właściwie jest dyskryminacja mężczyzn, że to jest po to, żeby nam odebrać, czy żeby uprzywilejować kobiety i tak dalej. I to bardzo często te argumenty padają właśnie też w oparciu o takie przeświadczenie, że właściwie ocena społeczna jest przezroczysta, że my patrzymy na kompetencje, koniec, a my wiemy naprawdę wiele, wiele badań z psychologii społecznej pokazuje, że no tak nie jest. My nie oceniamy ludzi tylko i wyłącznie patrząc na kompetencje. No jak to tak świat nie wygląda.
Tak świat nie wygląda. Pani doktor, ja jeszcze a propos tej edukacji. Unia Europejska przyjęła dyrektywę dotyczącą równowagi płci w zarządach dużych spółek giełdowych. Do 2026 musi zostać wprowadzona. Co najmniej 40% członków rad nadzorczych powinna stanowić niedoreprezentowana płeć. Zwykle są to kobiety. Czy była jakakolwiek kampania mówiąca o tym, dlaczego tak się dzieje, dlaczego Unia Europejska wprowadza tą kampanię? Ta sama sytuacja. Wydaje mi się, że nie.
Kampanii jako takiej nie było i ja mam wrażenie w kontekście tego, co pan profesor wcześniej mówił, że działań systemowych, czy to z poziomu europejskiego, czy to z poziomu nawet krajowego, całościowych, kompleksowych, my nie widzimy. To, że my w swoim świadku naukowym wiemy, że Unia Europejska ma takie priorytety, a nie inne, to jest jeden oddzielny temat. Natomiast my z tym przekazem, zresztą nie tylko w tym temacie, nie trafiamy tak naprawdę z edukacją na najniższy szczebel, do najmłodszego pokolenia, żeby to trafiało na odpowiedni grunt, tak? I to jest nasza tak naprawdę bolączka. I w tym momencie,
tym bardziej,
jak zaczynamy...
Przepraszam, ale to nie jest temat kontrowersyjny.
To nie jest temat kontrowersyjny, to nie jest nowy temat, dlatego że od lat 90. na poziomie Unii Europejskiej mówiliśmy o równouprawnieniu w różnych formach, szerzej, wężej, w kwestii opieki formalnej, wczesnej opieki nad dziećmi, tak? Żeby właśnie włączać, żeby ten charakter inkluzywny polityki pewne ramy budował. Natomiast nie miało to właśnie tego wymiaru takiego edukacyjnego, żeby to było obecne. My tak sobie na przykład w Polsce tak obserwowaliśmy, właśnie obserwujemy, dyskutujemy o krajach skandynawskich, jak to tam jest i właściwie takiej lekcji nie wyciągamy. Jeżeli ja osobiście ze swojego środowiska mam z czymś do czynienia, to są bardzo pojedyncze inicjatywy, które są podejmowane przez pojedyncze stowarzyszenia w Polsce, przez uczelnie, bo mój wydział tak samo przy okazji na przykład Dnia Kobiet organizuje właśnie Dzień Kobiet w biznesie, to powinny być w kalendarzu stałe elementy tak naprawdę, żebyśmy mogli właśnie budować i rozmawiać i budować to społeczeństwo świadome tak naprawdę. Ale chciałam jeszcze o jednym elemencie powiedzieć to, co powiedział pan profesor, że właśnie mężczyźni czują się w jakiś sposób zagrożeni. Tak? To nie jest nic nowego. Tak, my tu nie rozmawiamy o dominacji kobiet, tylko o właściwym miejscu kobiet tak naprawdę w biznesie, w kulturze, w społeczeństwie. My nie próbujemy zdetronizować mężczyzn, tylko znaleźć swoją własną przestrzeń, żeby móc się na takich samych zasadach w różnych wymiarach realizować. Czy to w rodzinie, czy to w biznesie, czy to w pracy, czy gdziekolwiek po prostu indziej, tak? To absolutnie nie ma nic, a jest to postrzegane, jak raptownie kobiety zaczęły się upominać o to właściwe miejsca, o to proporcje tak naprawdę, jako atak, wywołanie wojny. I to jest tak trudne tak naprawdę do przedyskutowania w różnych środowiskach. Więc tutaj jest tak naprawdę nasze działanie, żeby i z poziomu europejskiego, i z poziomu krajowego wprowadzić pewne systemowe rozwiązania, nie tylko regulacyjne, ale właśnie edukacyjne, które trafiają na różne szczeble i na różne sfery społeczne.
I głosem kobiety kończymy dzisiaj audycję. Pomoże Polska, Europa. Bardzo dziękuję za spotkanie na antenie Radia Gdańsk. Dr Aleksandra Borowicz, Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej i Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego i dr Tomasz Besta, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, psycholog społeczny i międzykulturowy. Bardzo dziękuję. No i mam nadzieję, że te kroki będą podejmowane dalej.
Dziękuję bardzo również. Mam taką nadzieję, że coraz więcej będzie kobiet i nie tylko w polityce, ale w biznesie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Michał Poczesiak, do usłyszenia. Za tydzień audycję realizowała Małgorzata Ławnicka.
Pomoże Polska, Europa. Magazyn spraw europejskich.